Słuchasz polskiego programu SBS.
Skoro mówimy o tych małych cząsteczkach fruwających w powietrzu, czy jest to prawdą, że noszenie masek tak naprawdę nie jest skuteczne?
Nie jest to ogólne, nie jest tak, że jest nieskuteczne w ogóle. Jeżeli maska jest odpowiednio założona, odpowiednio noszona, to maska może być bardzo skuteczną metodą na obniżanie ryzyka. Nie zabezpiecza ona stuprocentowo, no bo jednak musi być wpływ powietrza i nie jest tak, że wszystko powietrze, które wydychamy czy wdychamy, przechodzi przez maskę. Zawsze powietrze znajdzie jakąś drogę między twarzą a maską. Jeżeli znajdzie drogę, to znaczy potencjalnie wtedy również wirus znajdzie drogę z tym powietrzem. Niemniej jednak większość wirusa będzie zatrzymana przez maskę. Główną kwestią tutaj jest, w jaki sposób maska jest noszona. Jak nieraz obserwuję i patrzę, jak ludzie noszą maski, bo widać, nieraz jest poniżej nosa, nieraz jest luźna, nieraz zwisa. I powiedziałam, że ocena 30% osób nie nosi maski odpowiednio, no więc oczywiście w takiej sytuacji maska do niczego nic nie pomaga. Ale jednak jako ogólny, jako sposób, żeby obniżyć ryzyko, znaczy całej populacji, jest to metoda skuteczna i ważna i to należy to robić.
Czy ta maska blokuje przejście tego wirusa na zewnątrz od osoby chorej? Czy ta maska z kolei chroni osobę zdrową, która mogłaby ewentualnie zaczerpnąć to skażone powietrze? I tutaj była jakaś rozbieżność. Niektórzy twierdzili, że to tylko w jednym przypadku działa, a niektórzy twierdzili, że jest to skuteczne w obu sytuacjach. Jak jest faktycznie?
Jest to skuteczne w obu sytuacjach. Znaczy maska, no to jest po prostu kawałek materiału i ten materiał blokuje przepływ, znaczy filtruje powietrze zawierujące wirus. Więc filtruje zarówno powietrze wydychane, jak i powietrze wdychane. Jest bardziej skuteczna, jeśli chodzi o zapobieganie rozprzestrzenienia się od osoby zarażonej, no bo ta koncentracja tych cząsteczek jest większa, jest bezpośrednio prosto wydychana do maski, w kierunku maski. Także normalnie więcej tych cząsteczek jest zatrzymanych niż cząsteczek, które są wtedy mniejsze, cząsteczki, które są w powietrzu przy wdychaniu. Ale jak mówię, jest zarówno skuteczne na jedno i na drugie. Główną kwestią jest, jak maska jest noszona.
Czy osoba, która nosi maskę poprawnie, może czuć się bezpieczna pod tym względem, że wirus nie przebije się przez te pory czy te dziureczki w masce? Czy on jest na tyle duży, że maska go zatrzyma? Czy on mimo wszystko, dajmy na to w takiej sytuacji, gdzie osoba ta znalazłaby się w otoczeniu skażenia, mogłaby i tak zarazić się, wdychając przez maskę?
Prawdopodobieństwo tego, że cząsteczka z wirusem przejdzie przez maskę, jest stosunkowo małe. Normalnie materiał, jeżeli maska jest odpowiednia, to znaczy oczywiście mówimy, jest cały szereg masek, maski, które kupujemy, maski, które są robione, maski, które są szyte. Więc jeżeli maska jest zrobiona z odpowiedniego materiału, to prawdopodobieństwo tego, że cząsteczka z wirusem przejdzie przez maskę, jest bardzo małe. Ale znacznie większe jest prawdopodobieństwo, że ta cząsteczka z wirusem przejdzie przez jakieś kanaliki między maską a twarzą. Jak popatrzymy, powiedzmy na przykład na te maski chirurgiczne, no to normalnie widać, jak się powiedzmy patrzy na osobę, która ma taką maskę ubraną, widać, że powietrze, którędy powietrze może płynąć. No więc jeżeli powietrze może przejść między maską a twarzą, to jest droga, którą cząsteczki z wirusem mogą przejść. I dlatego, znaczy, idealnie pasujące maski, no to są właściwie medycznej jakości maski, znacznie lepsze ogólnie niż te maski, które nosimy. Te maski, które nosimy, zawsze mają jakieś tam nieszczelności i przez te nieszczelności powietrze może przejść. No ale jest to też kwestia obniżania ryzyka i to jest kwestia, ile wirusa wdychamy. Jeżeli powiedzmy poruszamy się, tak jak na przykład w centrum handlowym, czy w pobliżu, jesteśmy w pobliżu przez krótki okres czasu, w pobliżu osoby zarażonej. Więc nawet jeżeli trochę tego wirusa przejdzie, to być może niewystarczająco, żeby nas zarazić. Bo to musimy wdychnąć tyle tego wirusa, żeby było tak zwane kwantum, które jest zaraźliwe. Więc jak podkreślam, to jest obniża ryzyko noszenie maski, ale nie daje stuprocentowej pewności.
Też jest sporo spekulacji na ten temat, czy pora roku ma jakiś związek z rozprzestrzenianiem się wirusa i co jest głównym czynnikiem, jeśli ma tutaj wpływ?
Pora roku ma znaczenie w tym sensie, że jeżeli jest, no tak jak jest u nas w Australii, wiosna, lato czy nawet jesień, kiedy jest cieplej, kiedy jesteśmy więcej na zewnątrz, kiedy wszystkie okna są pootwierane, no chyba, że jest tak gorąco, że nie możemy wytrzymać, no to jednak prawdopodobieństwo tego, że w pomieszczeniach zewnętrznych będziemy dłużej, że w pomieszczeniach zewnętrznych będzie więcej wirusa, jest mniejsze. Większe ryzyko jest, jak jest zimno, kiedy jest wszystko szczelnie zamknięte i wtedy prawdopodobieństwo zarażenia jest większe, więc w tym sensie to jest związane z porą roku. Natomiast jeśli chodzi o to, jak wirus, co wirus robi i jak on reaguje na warunki środowiskowe, znaczy przede wszystkim wirus nie lubi środowiska zewnętrznego, promieniowanie ultrawioletowe, słoneczne bardzo szybko go deaktywuje. Natomiast w ogóle to ten wirus i tego typu wirusy nie lubią chłodnych, przepraszam, lubią chłodne i suche powietrze. Więc jest bardzo często, że powiedzmy właśnie w zimie, w klimatyzowanych pomieszczeniach, a w lecie również też, tworzymy takie warunki wewnątrz, suche i chłodne powietrze. Więc należy unikać tego suchego, chłodnego powietrza. Jeżeli powietrze jest o temperaturze, która jest powiedzmy no temperaturą przyjemną dla nas, i również wilgotność powietrza między 40 a 60% względnej wilgotności, która jest również właściwą dla nas zakresem wilgotności, no to również zmniejsza to prawdopodobieństwo dłuższego czasu, w którym ten wirus będzie aktywny.
Czyli mówiąc o temperaturze 20 paru stopni, bo wspomniała Pani o temperaturze, która dla nas jest wygodna, tak? Czyli jest w pomieszczeniu, jest 20 parę stopni, to wirusowi za bardzo się to nie podoba.
To się wirusowi nie podoba, tak. Wirus by wolał poniżej 20 stopni, wirus by wolał 20-30% względnej wilgotności. No więc jeżeli mu nie stwarzamy aż tak dobrych warunków, tylko warunki dla nas dobre, no to też to zmniejsza ryzyko.
No to bardzo dobrze wiedzieć, bo szczerze mówiąc, no to też jest takie, jak to się mówi, ogólnikowe jakieś przeświadczenie. Wyobrażałabym sobie, że wirus by z kolei lubiał powietrze wilgotne, a nie suche.
To bardzo zależy i od wirusa, i nie tylko od wirusa, na przykład od bakterii. Są inne wirusy czy bakterie, które właśnie lubią warunki wilgotne, ale nie tego typu wirusy.
No to jednym słowem, należy wietrzyć, bezpieczniej na pewno jest na słońcu i na świeżym powietrzu. Co jeszcze powinniśmy robić, żeby minimalizować to ryzyko? No, o maskach już wiemy. Czy jeszcze coś możemy robić?
To, co ja robię, ja noszę ze sobą malutki miernik dwutlenku węgla. I jeżeli koncentracja jest za wysoka, jak na przykład wejdę do restauracji, no to wychodzę stamtąd albo proszę, żeby być była przesadzona na zewnątrz. Albo też zwracam uwagę właścicielom, że jest problem i coś należy na ten temat zrobić. Więc to jest następny sposób zmniejszania ryzyka naszego osobistego.
W momencie, kiedy powietrze jest zanieczyszczone dwutlenkiem węgla, to jest wskaźnik, że to powietrze generalnie jest słabej jakości i może być zakażone, skażone wirusem.
Tak, znaczy dwutlenek węgla jest wydychany przez nas, przez ludzi, więc źródłem w pomieszczeniach zamkniętych dwutlenku węgla jesteśmy my. Jeżeli nie jest usuwany dwutlenek węgla, czyli jeżeli wentylacja jest niewystarczająca, no to dwutlenek węgla się gromadzi i jego koncentracja wzrasta. To widać natychmiastowo, po prostu natychmiastowo. Więc jeżeli wzrasta koncentracja dwutlenku węgla, no to spodziewamy się, że również wzrasta koncentracja wirusów, które wydychamy. Jak mówię, to jest wszystko trochę bardziej skomplikowane, ale na takie pierwsze podejście, wysoka koncentracja dwutlenku węgla, wentylacja niewystarczająca, wychodzimy.
Z pewnością wszyscy będą chcieli zaopatrzyć się w takie urządzenie, ale nawet gdyby nie mogli, to można by powiedzieć, że generalnie jak już będzie można chodzić do restauracji, bezpiecznie jest siedzieć na zewnątrz.
Bezpiecznie jest siedzieć na zewnątrz, tak. Znaczy ja mam nadzieję, że na dłuższą metę to nie będzie tak, że to będzie nasza indywidualna odpowiedzialność noszenie mierników dwutlenku węgla, tylko tak naprawdę one powinny być na ścianie we wszystkich pomieszczeniach publicznych i pokazywać nam, jaka ta koncentracja jest i po prostu dać nam przekonanie, że jest odpowiednia. To nie jest coś, to się może wydaje coś niezwykłego, ale wiele lat temu odwiedzając kolegę w ośrodku badawczym w Niemczech, takie urządzenie wisiało na ścianie. Z wielkim zainteresowaniem podczas tego zebrania patrzyłam na koncentrację dwutlenku węgla wzrastającą i powiedziano mi, że tego typu urządzenia, mierniki dwutlenku węgla są używane w niemieckich szkołach i w ten sposób nauczyciele i dzieci widzą, że coś należy zrobić, jeżeli koncentracja jest za wysoka i nie muszą nawet znać wartości, tylko po prostu patrzą takie jakby światła drogowe, zielone, żółte, czerwone. Zielone, okej. Żółte zaczyna być nie okej. Wysoko żółte albo czerwone, no to należy coś zrobić. Także jest to bardzo proste, wykonalne i daje nam wtedy pełną świadomość, jeżeli widzimy takie coś, że nie ma problemu.
Na koniec, czy nasi politycy, osoby, które decydują o takich sprawach, są o tym przekonani, że taką drogą trzeba w związku z tym iść i inwestować w takie urządzenia?
W Australii ta dyskusja zaczęła się dopiero bardzo niedawno. Usiłowaliśmy przekonać polityków na szczeblu krajowym, na szczeblach stanowych. Od początku tamtego roku nie bardzo nas chcieli słuchać. Teraz ta dyskusja się już zaczęła na serio. Najbardziej zaawansowana pod tym względem jest Wiktoria, szczególnie jeśli chodzi o szkoły. Na razie niewiele się mówi o innych pomieszczeniach. Nowa Południowa Walia również, wiem, że kroki są tam podejmowane, też jeśli chodzi o szkoły, niekoniecznie o inne wnętrza. W Queenslandzie na razie na ten temat wiele się nie mówi, to znaczy nie słyszałam, żeby rząd coś na ten temat jeszcze robił, natomiast jest coraz więcej zainteresowania, zwłaszcza szkół również. Także ta dyskusja się zaczęła i im więcej my wszyscy jako obywatele będziemy rządowi przypominać, że jest to ważne, no to miejmy nadzieję, że tym szybciej rządy posłuchają i coś na ten temat, podejmą na ten temat odpowiednie kroki.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dzisiaj profesor Lidia Morawska, Distinguished Professor na Uniwersytecie Queensland University of Technology. Serdecznie dziękuję Pani za tą rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie mnie do rozmowy.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.